przeczytam jeden werset z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, werset szósty. Kto mówi, że mieszka w Jezusie Chrystusie, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, za Twojego Syna, za Tego, który objawił nam Ciebie w ciele, za Tego, który przyszedł i umarł za nas. Dziękujemy za Twoją moc, moc zmartwychwstania, ożywienie do nowego życia. Dziękujemy, że w ten sposób też budujesz nowy świat pośród nas. Prosimy Cię, poucz nas teraz z Twojego Słowa, bądź z nami i pobłogosław nam przez Twojego Ducha. Amen. Jednym z czytań przeznaczonych na dzisiejszą niedzielę jest właśnie pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. W zasadzie on się kończy w drugim wersecie drugiego rozdziału. I zobaczcie, że lekcjonarz w ten sposób ułożył nam dzisiaj te czytania, że dał nam właśnie ten pierwszy list Jana. Dlatego warto, dzisiaj jest druga niedziela po Wielkanocy, druga niedziela Wielkanocy w zasadzie, dlatego myślę, że warto zastanowić się nad połączeniem z tą drugą niedzielą Wielkanocy. Chrystus zmartwychwstał i tydzień później czytamy ten tekst dotyczący nas, dotyczący Kościoła. Wiemy, że nastał początek nowego stworzenia. I teraz mamy okazję zastanowić się nad tym, czym, czy raczej kim jest nowe stworzenie. Niektórzy z Was już trochę wiedzą na temat pierwszego listu Jana. O ile mnie pamięć nie myli, kilka lat temu pastor Dave Hefner nauczał z tego listu. Ale właśnie chciałbym powrócić dzisiaj do tego urywka, ponieważ jest to ten tekst na drugą niedzielę Wielkanocy. Jest to tekst dla nas, dla Kościoła. Zobaczcie, zastanówmy się przede wszystkim, po pierwsze, dlaczego apostoł Jan, ten sam apostoł, który napisał Ewangelię, ten sam apostoł, który napisał Apokalipsę, napisał też ten list, pierwszy list. Zobaczcie, w kościołach po jakimś czasie pojawili się ludzie, którzy twierdzili, a może i nawet byli święcie przekonani, że są chrześcijanami. A jednak, gdybyśmy czytali ten list w całości, by się szybko okazało, że nauczali fałszywej doktryny. Zachęcali też do stylu życia, który był sprzeczny z Ewangelią Chrystusa. Był sprzeczny z Chrystusowym duchem nowego stworzenia. Jednak zobaczcie, problem w tym, że nie tak łatwo było ich rozpoznać, gdyż z jednej strony posługiwali się chrześcijańskim żargonem, właśnie używali tego podobnego języka, nauczyli się bardzo dobrze tego chrześcijańskiego języka, co inni. Wyglądali po prostu na chrześcijan. Nie tak jak w tym kawale trochę. Nie? Mówili, jedli i pili jak chrześcijanie. A jednak nimi nie byli. Zobaczcie, Chrystus ostrzegał swoich uczniów, że będzie taki czas, że przyjdą i będą mówili: Panie, 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 a jednak z Bogiem nie mają za wiele wspólnego. Chrystus też ostrzegał, że wielu będzie takich, którzy na sądzie będą myśleli, że powinni stanąć po prawicy Chrystusa. A jednak nie. Jednak się rozczarują. I zobaczcie, właśnie w kościołach chrześcijańskich drugiej połowy pierwszego wieku, w tych kościołach, do których pisze Jan, pojawili się właśnie ludzie, którzy używali pięknych chrześcijańskich frazesów, pięknych chrześcijańskich słów, ale chrześcijanami naprawdę nie byli. W dodatku twierdzili, że mają szczególne poznanie, że są w szczególny sposób przywilejowani, są super chrześcijanami, lecz tak naprawdę ich nauki były dalekie od nauki Jezusa i apostołów. Widzicie tą swoją pseudo-chrześcijańskością, tą pseudo-chrześcijańską mową zwiedli wielu, twierdząc, że te właśnie ich drogi są słuszne. I przekonując innych, że jeśli się za nimi udadzą, również staną się superchrześcijanami o szczególnym poznaniu. Zyskają szczególne względy u Boga, może u innych też. A zatem zobaczcie jeszcze raz. Problematyka tego listu jest taka, że do kościoła przychodzili ludzie, którzy uważali i twierdzili, że są chrześcijanami, dziećmi bożymi, ale tak naprawdę nie byli. I dlatego w swoim pierwszym liście apostoł Jan ma jeden cel. Pisze w zasadzie dla jednego głównego celu. Wyjaśnić kościołom, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, a kto nie. Pierwszy list Jana, zobaczcie, nie jest wielowątkowy, nie jest tak napakowany teologicznie, jak na przykład list świętego Pawła do Rzymian. Tam Paweł w oparciu o Stary Testament wywodzi wiele doktryn, wiele zastosowań dla Kościoła. Tutaj Jan w zasadzie ma jeden cel. Jeden cel na różne sposoby, z różnych takich punktów, obracając się wokół pewnych kilku punktów, próbuje nam przekazać, próbuje nauczyć kościoły na temat właśnie tego, jak rozpoznawać chrześcijan, jak dokonać tej oceny, jak sprawdzić, kto jest dzieckiem Bożym. I Jan właśnie daje nam takie instrumenty do zbadania i określenia tego, kto jest dzieckiem Bożym, a kto nie. A zatem pierwszy list Jana jest przede wszystkim sprawdzianem czyjegoś chrześcijaństwa. I cały list, mi się wydaje, powoduje jedno, czy ma dwa skutki zazwyczaj. Z jednej strony zbija z pantałyku pewnych siebie, obłudnych ludzi, którzy myślą, że są chrześcijanami, a nie są. A z drugiej strony podnosi na duchu tych, którzy może mają wątpliwości co do tego, że są chrześcijanami, ale jednak nimi są. I w tym sensie, myślę, ten list też jest skierowany do nas. W zasadzie, gdybyśmy mogli naraz przestudiować całość tego listu, się bardzo szybko okazało, że Jan koncentruje się tak naprawdę na czterech cechach prawdziwych chrześcijan, na czterech punktach. I właśnie Jan przez cały ten list kolejny raz przechodzi przez te cztery punkty po kolei. Kilkakrotnie właśnie na przemian opowiada o każdym z tych punktów. I zobaczcie, jakie są te cztery cechy, które określają prawdziwych chrześcijan. Po pierwsze, odpowiedni stosunek do Chrystusa. Odpowiedni stosunek do określonego Chrystusa. Po drugie, odpowiedni stosunek do grzechu. Chrześcijanin to taki, który ma odpowiedni stosunek do grzechu. Po trzecie, chrześcijanin to ktoś, kto okazuje posłuszeństwo względem przykazań Chrystusa. A po czwarte, chrześcijanin to ten, który okazuje miłość względem, czynną miłość, taką miłość praktyczną, względem braci i sióstr w Kościele, tej rodziny Chrystusa. Zobaczcie, apostoł Paweł używa obrazu ciała Chrystusa, żeby nas przekonać o tym, że jesteśmy powiązani ze sobą nawzajem. Apostoł Jan nie mówi o ciele Chrystusa, ale mówi o rodzinie Chrystusa. Mówi o braciach i siostrach zrodzonych z Boga, zrodzonych z tego samego Ojca. Zatem mamy cztery punkty i Jan naprzemiennie opisuje po kolei każdy z tych punktów, każdą z tych cech. Wydaje mi się, że akurat też celowo to robi w takiej, a nie innej kolejności. Wszystkie one są ze sobą powiązane niczym takie cztery mocne kolumny chrześcijaństwa. I tak naprawdę usuń jedną z nich, widzicie, one są wszystkie razem, one muszą być razem. Usuń jedną z nich, a całość się zachwieje i runie. W pierwszym rozdziale, w tym tekście przeznaczonym na dzisiejsze czytanie, Jan dokonuje tej pierwszej odsłony pierwszych dwóch cech. Dotyka tych pierwszych dwóch cech, czyli odpowiedni stosunek do Chrystusa i odpowiedni stosunek do grzechu. Będzie oczywiście jeszcze do tych kwestii później powracał, bo tak przez cały list będzie kilkakrotnie omawiał każdy z tych punktów, ale na razie to właśnie ta pierwsza odsłona. I zobaczcie, zastanówmy się nad tą pierwszą cechą, nad tym stosunkiem do Chrystusa. Jak myślicie, jeśli były takie problemy w kościołach, jeśli działo się tak, jak działo, to pytanie właśnie, pytanie, jak w ogóle zacząć taki list? Jak w ogóle zacząć taki list? Jak zacząć odpowiadać na pytanie, kto jest prawdziwym chrześcijaninem? No i Jan oczywiście rozpoczyna od tego, co w chrześcijaństwie najważniejsze, czyli od Chrystusa, od Chrystusa objawionego, od Boga objawionego w ciele i od społeczności z Nim. I o tym właśnie Jan się wypowiada w pierwszych czterech wersetach. A zatem już na początku Jan stwierdza wyraźnie, zobaczcie, że chrześcijanin to nie ktoś, kto używa odpowiedniego żargonu, kto się nauczył języka jakiegoś chrześcijańskiego, to też nie ktoś, kto przychodzi do kościoła, chociaż to jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. To nie jest ktoś, kto głosi pewne idee, choć znowu odpowiednie doktryny są ważne. To nie są właśnie te słowa, które brzmią po chrześcijaństwie. Zobaczcie, Jan na samym początku wyraźnie nam zaznacza, że chrześcijanin to nie taki po prostu ciekawy osobnik, będący chrześcijaninem sam w sobie. Nie, to nie taki ktoś, kto ma zbiór odpowiednich cech. To nie jest pierwszy test tego, kto jest chrześcijaninem. Chrześcijanin raczej to osoba związana z inną osobą. Chrześcijanin to osoba w więzi z osobą Chrystusa. To jest ta główna definicja. Chrześcijanin musi trwać, musi mieszkać w Chrystusie, jak to mówi apostoł Jan. Zobaczcie też w tych pierwszych czterech wersetach. Jan dotyka bardzo ważnej kwestii życia wiecznego. Nie? Mówi kilkakrotnie, że żywot został objawiony i ów żywot wieczny był u Ojca i nam objawiony został. Zobaczcie, życie wieczne. Życie wieczne. Niestety, mi się wydaje, że my bardzo często nie rozumiemy tego, co to znaczy w Biblii, życie wieczne. Wydaje mi się, że większość ludzi, słysząc o życiu wiecznym, od razu ma jakieś greckie wyobrażenia na ten temat. Myśli o tym na grecki sposób. Czyli myślimy, że takie życie, skoro już żeśmy się raz urodzili, że takie życie mamy samo w sobie. Nie? Czyli utożsamiamy życie wieczne z nieśmiertelną duszą. Nie? Zresztą jedno z przykazań kościoła brzmi, dusza ludzka jest nieśmiertelna. Nie? Ale zobaczcie. Myślimy właśnie w ten sposób, że życie wieczne to przeciwieństwo wiecznego niebytu. Sprawiedliwi i niesprawiedliwi mają życie wieczne według nas, nie? No bo dusza ludzka jest nieśmiertelna i jakkolwiek to będzie po śmierci, to wszyscy żyją wiecznie. Ale zobaczcie, tak nie jest. Tak nie jest w Biblii, tak nie jest u Jana. Życie wieczne jest trochę inaczej zdefiniowane w Biblii. Życie wieczne jest życiem z Bogiem. Życie wieczne jest życiem z Bogiem poza śmierć. Natomiast śmierć wieczna jest oddzieleniem na wieki od Boga. Z tym ostatecznym, wiecznym oddzieleniem od Boga. Czyli życie wieczne jest życiem w więzi z Bogiem poza horyzont wszelkiej śmierci. A zatem życie wieczne nie można zestawiać w Nowym Testamencie z grecką nieśmiertelnością. Dla Jana życie wieczne, zobaczcie, to nie część nas, to nie jakaś nieśmiertelna dusza w nas, nasza natura lub predyspozycja niczym, nasze nerki albo serce, a nawet dusza. Jan nie o tym mówi. Życie wieczne, słuchajcie, to osoba. Życie wieczne to osoba. Życie wieczne to ten, który je daje, to Chrystus. Zobaczcie, co Jan nam cały czas mówi. Kto Kto ma życie wieczne? Kto ma życie wieczne? Ten, kto jest w więzi z Chrystusem. Z Bogiem Synem, który jest wieczny. Życie wieczne to nie coś, co mamy w sobie. Życie wieczne to Chrystus. Jesteśmy, stajemy się częścią tego, kiedy jesteśmy z Nim połączeni. Kiedy jesteśmy z Nim połączeni. A zatem życie wieczne nigdy nie należy do nas samo w sobie. Zawsze należy do Chrystusa. I nasze jest jedynie poprzez pozostawanie w więzi z Nim. Widzicie, niczym, właśnie to można by chyba porównać, nie wiem, nie znalazłem na razie lepszej ilustracji, ale to by chyba można było porównać najlepiej do życia dziecka jeszcze w łonie matki, połączonego właśnie z matką, z życiem, poprzez pępowinę. Widzicie, kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie widział życia, jak mówi apostoł Jan. Zobaczcie, czyli od samego początku Jan rysuje nam bardzo jasny obraz ludzkości po Wielkanocy, po zmartwychwstaniu. Chrześcijaństwo to nie jest zbiór dogmatów i idei. Chrześcijaństwo to Chrystus. Chrześcijaństwo to Chrystus. Życie wieczne to Chrystus. Wieczny dawca życia. Chrześcijaninem jest ten, kto mieszka w nim, jak stwierdza właśnie drugi rozdział, werset szósty, który przytoczyłem na samym początku. Widzicie, wszelkie dalsze charakterystyki chrześcijanina muszą wypływać czy rozpoczynać się w osobie Jezusa Chrystusa i w naszej więzi z Nim. Zobaczcie, wydaje mi się, że w naszym społeczeństwie i też w naszych kościołach są ludzie, którzy ciągle żyją jakimiś mniejszymi, większymi kłamstwami. Pewni ludzie myślą o sobie, że są chrześcijanami, nawet w naszym społeczeństwie, pewnie w naszych rodzinach byśmy takich też znaleźli. Pewni ludzie myślą o sobie, że są chrześcijanami, ponieważ wiodą określony styl życia. Widzicie, na przykład mają w zwyczaju dawać na cele charytatywne. Albo cenią szczerość. Albo są punktualni. Widzicie, coś w nich samych, myślą, sprawia, że są chrześcijanami. Nigdy nikogo dosłownie nie zabili, a więc pewnie są chrześcijanami. Oczywiście cechy, które wymieniłem, są cechami dobrymi, ale nie wystarczają. Nie wystarczają same w sobie do bycia chrześcijaninem. Widzicie, Jan od samego początku nam to dokładnie rysuje. Liczy się przede wszystkim realna więź, prawdziwa więź z prawdziwym Jezusem Chrystusem, Bogiem Synem, który od zawsze był Bogiem i który przyszedł w realnym ciele jako człowiek. Można go było dotknąć i zobaczyć, i usłyszeć, i poczuć ludzkimi zmysłami. Zobaczcie, Jan właśnie cały czas w swoim liście mówi nam o tym, z jakim Chrystusem mamy więź. Nie tylko z jakimś bliżej nieokreślonym Chrystusem, jakimś mistycznym, jakąś mistyczną chmurką, ale mamy konkretnego Chrystusa. Posłuchajcie kilku wersetów. W drugim rozdziale mówi coś takiego. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Syn przyszedł od Ojca. Syn jest Bogiem. Syn jest Bogiem, tak jak Ojciec. A z drugiej strony, zobaczcie, w czwartym rozdziale. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele z Boga. Zobaczcie, to nie jest jakiś bliżej nieokreślony Chrystus. Ale to jest konkretny Chrystus. Druga osoba Trójcy, która zstąpiła na ziemię, która wcieliła się, która przyjęła prawdziwe ciało. Prawdziwe ciało, które można było dotknąć i poczuć, i które było realnym ciałem, umęczonym i zabitym za konkretne grzechy. I Jan nam przypomina, że taki Chrystus, taki realny Chrystus przyszedł w ciele dla nas. I to jest ważne, zobaczcie, dla nas. Jan mówi w 1:4, to wam piszemy, aby radość nasza, radość nas wszystkich, radość Kościołów była pełna. Aby radość była pełna. Przyszedł Chrystus, właśnie taki Chrystus przyszedł, a abyśmy mieli radość, aby dać nam siebie, aby dać nam życie przewyższające śmierć, aby dać nam życie poza śmierć. Widzicie, Jan jeszcze niejednokrotnie będzie nam opisywał Jezusa w swoim liście. Będzie nieraz przypominał, z jakim Chrystusem mamy intymną więź. Póki co w 2:28 nas zachęca, a teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyście, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Słuchajcie, to jest ważne. Pielęgnacja naszej więzi z Chrystusem jest również ważna, jak to, że kiedyś się Jemu poddaliśmy w którymś momencie naszego życia. Pielęgnacja więzi z Chrystusem jest bardzo ważna. Słuchajcie, jeśli odpadniemy od tej więzi, to nie będziemy mieli ani życia, ani niczego. Odłącz się od Chrystusa, też Jan mówi, a zaczniesz żyć w kłamstwie. I tyle może. Nie będziemy tego dzisiaj bardzo jakoś więcej rozbudowywali. Teraz chciałbym przejść do drugiego punktu i do tej drugiej cechy, o której Jan mówi w pierwszym rozdziale swego listu. Chciałbym przejść do tego drugiego punktu, definiującego chrześcijanina, definiującego prawdziwego chrześcijanina. Kto jest prawdziwym chrześcijaninem? No ten, który oczywiście ma odpowiedni stosunek do Chrystusa, ale też ten, kto w odpowiedni sposób jest nastawiony do grzechu. Kto w odpowiedni sposób jest nastawiony do grzechu. I o tym Jan pisze od wersetu 5 aż po drugi rozdział, werset 2. Zobaczcie, Jan przede wszystkim nam przypomina o jednej rzeczy. Bóg, co do którego twierdzimy i rościmy sobie to prawo, że mamy z Nim więź, jest Bogiem światłości. Chrystus jest Bogiem światłości. Zobaczcie, to znaczy, że nie mieszka w Nim żaden grzech. Nie mieszka w Nim żadna ciemność, żadna śmierć. W Bogu nie ma, nie znajdziemy tam żadnego kłamstwa ani fałszy. Bóg jest czysty i jasny, jaśniejszy niż blask słońca. Bóg jest Bogiem światłości. Teraz Jan nam mówi, że zobaczcie, jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, jeśli mówimy, że mamy z Nim więź, ale nie obchodzi nas grzech, ale nie obchodzi nas sprawiedliwość, ale nie obchodzi nas świętość, widzicie, jeśli pozostaniemy w stosunku lekceważącym do grzechu, obojętni na grzech w nas, wówczas nasze chrześcijaństwo jest kłamstwem. Widzicie, zachowujemy się wtedy jak człowiek, który lubi przebywać w piwnicy, który lubi tam mieszkać, siedzieć sobie po cienku, a zapytany, czemu tam przebywa, stwierdza, ponieważ lubi światło, to tam właśnie jest i tam zostanie. Widzicie, to jest kłamstwo, to jest zakłamanie. Nasz stosunek do grzechu jest drugim ważnym testem naszego chrześcijaństwa. Nasz stosunek do grzechu wobec światłości. Widzicie, razem są te cztery kolumny wspierające nasze chrześcijaństwo, wspierające ten dach. Pierwszą jest nasz stosunek do Chrystusa, wiecznego Boga w ciele. Drugą jest nasz stosunek do grzechu. Trzecią jest posłuszeństwo przykazaniom Chrystusa. A czwartą, miłość względem braci i sióstr. Wszystkie są ważne i wszystkie muszą być razem. Wszystkie muszą być ze sobą powiązane. Jan tłumaczył teraz tą sprawę w stosunku do grzechu. Przypomina nam, że w kościołach, wśród nas mogą być i pewnie są ludzie, którzy mają takie przekonanie, że są chrześcijanami, dziećmi światła, ale nie obchodzi ich tak naprawdę odwracanie się od grzechu. Nie obchodzi ich tak naprawdę dążenie do pobożności, do świętego życia. Ale Jan mówi, zobaczcie, tacy nie są prawdziwymi chrześcijanami. Widzicie, ktoś, kto rzeczywiście zbliża się do Chrystusa, do światłości, oczywiście będzie coraz bardziej dostrzegał swoje brudy. Trochę tak jak przy czyszczeniu domu, nie? Szczególnie jeśli czyścimy dom wieczorem. Możemy zamiatać i czyścić i polerować i nagle rano wzejdzie słońce. I co się okazuje? Że widzimy ciągle brud. Nie? Jest światło, które nam uwydatnia nasz brud. Okazuje się, że w środku jest ciągle pełno kurzy. Widzicie, zbliżanie się do światła, zbliżanie się do Boga automatycznie objawia prawdę o nas. Automatycznie pokazuje nasz własny brud. Widzicie, parafrazując słowa Chrystusa z Ewangelii, moglibyśmy powiedzieć, że nasze serca są ciemną piwnicą. Nasze serca są ciemną piwnicą, Chrystus mówi. Nie? Chrystus mówi, że to z nich, z wnętrza ludzkiego pochodzi wszelki brud i nieczystość. A zatem naturalne jest, że kiedy będziemy zbliżali się do Pana światłości, który nas rozświetla na wylot, to naturalne jest, że ten brud będziemy dostrzegać. Nie będziemy mogli nie dostrzec tego brudu. Ale widzicie, Jan nam mówi, że to nie tylko zbliżanie się do Boga jeden na jeden to powoduje. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Chrystusa nas oczyszcza. Zobaczcie, chodzenie w światłości Bożej, chodzenie w światłości Bożej tak naprawdę ustanawia więzi z innymi ludźmi, z innymi chrześcijanami i właśnie też ten kontekst społeczności zbliżającej się razem do Boga wskazuje nam na nasze grzechy. W tym kontekście właśnie światło w szczególny sposób uwydatnia nasz brud. I oczywiście, to wszystko stwarza bardzo niewygodną, bardzo niekomfortową sytuację. Konfrontacja z czymś takim, z tymi potwornymi rzeczami w nas jest zawsze czymś niewygodnym, albo strasznym nawet. Widzicie, wielu ludzi woli się schować po prostu. Ale jednak Jan nam przypomina, że głupotą, dla chrześcijanina głupotą by było, gdybyśmy z powodu tego niechlubnego objawienia naszych serc się schowali, uciekli. Podchodząc do Boga oczywiście widzimy grzech, ale zyskujemy też przebaczenie. Zyskujemy oczyszczenie krwią Jezusa. Krew Chrystusa doskonale nas oczyszcza, gdy zdajemy się na Jego oczyszczenie, nie na nasze. To nie jest nasze czyszczenie domu. To On nas oczyszcza. Krew Chrystusa nas właśnie oczyszcza, gdy wytrwamy w społeczności, w Kościele, zbliżającym się wspólnie do Boga. I tu dochodzimy do bardzo ważnego punktu wyrażonego, który Jan wyraża w wersecie 8 i w kolejnych wersetach. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Zobaczcie, Jan nam mówi jedną rzecz, którą powinniśmy sobie dobrze zapamiętać, jeśli naprawdę chcemy być chrześcijanami, prawdziwymi chrześcijanami. Nikt z nas nie jest bez grzechu. Chrześcijanin jest grzesznikiem. W zasadzie można powiedzieć jeszcze więcej. Zarówno chrześcijanin, jak i niechrześcijanin są grzesznikami. Są takimi samymi grzesznikami. Pod tym względem nie ma żadnej różnicy. Czasem w niektórych przypadkach nawet okazuje się, gdybyśmy tak na chwilę z boku przyjrzeli się dwóm ludziom, jednemu chrześcijaninowi, a drugiemu niechrześcijaninowi, prawdopodobnie w jakichś tam momentach nie bylibyśmy w stanie w ogóle rozróżnić, kto jest kto, kto jest kto. Ale Jan nam mówi, że rozróżnienie nie jest sprawą niemożliwą. Widzicie, jest pewna diametralna różnica, która wyróżnia grzesznika chrześcijanina od grzesznika niechrześcijanina, czy grzesznika sprawiedliwego od grzesznika niesprawiedliwego. Różnica tkwi w postawie jednego i drugiego względem grzechu. Prawdziwy chrześcijanin uznaje, wyznaje i porzuca swoje grzechy. Odwraca się od nich. Widzicie? Prawdziwy chrześcijanin jest otwarty. Jest otwarty, żeby ten brud został objawiony. Prawdziwy chrześcijanin jest otwarty na to, żeby Bóg go badał i doświadczał i oczyszczał. I w Kościele też. W Kościele też. Nie tylko gdzieś tam schowany sam w jakiejś komórce w swoim domu. Ale właśnie też w Kościele. Jest otwarty na to, żeby Bóg go oczyszczał z tych złych, z tych potwornych, okropnych rzeczy. Widzicie, prawdziwy chrześcijanin powinien być jak Dawid. Dawid w modlitwie, psalmu 139. Parafrazując jego ostatnie słowa z tego psalmu, zobaczcie, on tam woła do Boga. Zbadaj mnie, zbadaj moje serce i moje nerki, zbadaj mnie całego, rozkrój moje wnętrzności i zobacz Boże, czy nie błądzę. Zobacz Boże, czy nie błądzę. Oczyść mnie. Widzicie, prawdziwy chrześcijanin otwiera się. Prawdziwy chrześcijanin otwiera się. A z drugiej strony mamy fałszywych chrześcijan, mamy niesprawiedliwych ludzi. I zobaczcie, jaka jest ich odpowiedź na grzech. Z reguły są dwie odpowiedzi. Zobaczcie. Niesprawiedliwy mówi zazwyczaj, że albo co? Albo jest bez grzechu? Ja nie mam grzechu? Nie wiem, o czym mówisz. Albo z drugiej strony stwierdza, że to i tak jest bez znaczenia. No i co z tego? No i co z tego, że jestem grzeszny? No i co z tego? A zatem, nie? Albo nie jestem grzeszny, albo co z tego, że jestem grzeszny? Widzicie, ktoś taki zamyka się i pozostaje obojętny. Wydaje mi się, że właśnie ta obojętność jest cechą podsumowującą niesprawiedliwego. Fałszywy chrześcijanin nie będzie gotowy na to, by Bóg i społeczność, i Kościół, w której żyje, doświadczali go. Każdą konfrontację w związku z grzechem obróci albo w mrzonkę, albo w żart, albo po prostu zignoruje. Zamknie się tak naprawdę przed oceną, przed wszelką oceną. I zobaczcie, kto tak postępuje, mówi apostoł Jan, nie ma w sobie słowa Jego. Końcówka wersetu 10. Kto tak postępuje, mówi Jan, nie ma w sobie słowa Bożego. Czy nie ma w sobie słowa żywota, tak jak Jan to nam wcześniej zdefiniował, czyli życia wiecznego, czyli ostatecznie Chrystusa. Kto tak postępuje, nie ma Chrystusa. Każda z czterech cech, o których Jan nam mówi w tym liście, jest połączona z innymi. Zabierz jedną i wszystko runie. Zabierz społeczność z Chrystusem, nie masz nawrócenia. Zabierz nawrócenie, czy odwracanie się od grzechu, nie masz ani Chrystusa, ani posłuszeństwa, ani miłości względem innych. Widzicie, chrześcijanin, Jan nam przypomina, prawdziwy chrześcijanin, uznaje swój grzech i wie, że zbliżanie się do Boga i innych chrześcijan wyjawi tak naprawdę na zewnątrz inne dotąd ukryte grzechy. Ale chrześcijanin się z tego powodu nie chowa. Chrześcijanin nie powinien się z tego powodu chować. Jan teraz kończy tą pierwszą odsłonę, tą pierwszą dużą lekcję odnośnie tego, co to znaczy być chrześcijaninem, wielkim zachęceniem. To są te pierwsze dwa wersety z drugiego rozdziału. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest przebłaganiem. Tam jest techniczne słowo przebłaganie, tak jak w dniu przebłagania arcykapłan dokonywał przebłagania za grzechy nasze, a nie tylko za grzechy nasze, lecz i za grzechy całego świata. Zobaczcie, Jan nam powiedział wprost, że jesteśmy grzesznikami w obliczu Boga jasności. Ale Janowi nie zależy na tym, żeby nas pozostawić tam. Janowi zależy przede wszystkim na nas. Tak samo jak Chrystusowi zależy na nas. Dlatego jeszcze raz zapewnia nas i zachęca, byśmy się nie trwożyli w zbliżaniu się do Boga. Mam nadzieję, że słuchaliście z uwagą ostatniego czytania z Ewangelii dzisiaj podczas nabożeństwa. Zobaczcie, jakie jest nastawienie Chrystusa względem nas. Kiedy Chrystus wchodzi między nas, co nam mówi? Pokój wam. Zobaczcie, tak samo Jan nas zachęca, byśmy się nie trwożyli. Że coś się stało, że pokój z Bogiem jest ustanowiony. Bóg oczywiście wie, że czym bliżej Niego lgniemy, tym bardziej będziemy, powinniśmy być rozczarowani samymi sobą. Tym więcej brudu powinniśmy dostrzegać. Nie czym mocniejsze światło, tym dokładniej widzimy, co jest w środku. Tym dokładniej widzimy, co jest w środku. Tym więcej przerażenia i zniechęcenia nas może ogarnąć. Ale ratunkiem nie jest wycofanie się, ratunkiem nie jest ucieczka i zamknięcie. Albo jakiś własny sposób, właśnie dążenie w jakichś własnych sposobów przypodobania się Bogu. Ja nam przypominam, słuchajcie, jedynym ratunkiem dla nas jest zmartwychwstały Chrystus. Ten Chrystus, o którym tydzień temu czytaliśmy i słyszeliśmy, ten Chrystus, który zmartwychwstał, który najpierw umarł, sprawiedliwy, wydany za nas. Widzicie, w tym miejscu, myślę, Jan chce, to jest to połączenie właśnie, myślę, w lekcjonarzu też z okresem Wielkanocy. Jan chce, byśmy spojrzeli wstecz. Jeszcze raz. Wstecz na Wielki Piątek. Chce, byśmy tak jak on wtedy stojący, jedyny mężczyzna stojący przy krzyżu, on chce, byśmy tak jak on uwierzyli i wyznali, że jesteśmy, naprawdę jesteśmy umiłowanymi Chrystusa. On naprawdę nas umiłował. Przecież on tam dla nas poszedł na ten krzyż. Dla nas. Dla ciebie. Dla mnie. Jedyny Jan stał tam i nazywa się umiłowanym. Dlaczego? Ponieważ on właśnie to przyjął w tym momencie, że Chrystus go umiłował. Nie wynosił się tym nad innych. O, ja tu umiłowany nad wami wszystkimi, których Chrystus tak naprawdę nie kocha. Nie. Jan zrozumiał, że Chrystus jego umiłował. To on spośród 11 właśnie w Wielki Piątek uświadomił sobie, że Chrystus go kochał i utożsamił się właśnie dlatego, że Chrystus go kocha. Był w stanie utożsamić się z jego Panem, z Chrystusem w chwili śmierci. I teraz nas zachęca, byśmy postąpili podobnie w naszych grzechach. Chcę, byśmy uwierzyli, że Chrystus jest u Ojca. Zobaczcie, jest orędownikiem u Ojca. Jest tam ze względu, nie tak sobie, a muzą, jest tam ze względu na nas, na ciebie, na mnie, na każdego z nas. On wciąż i nadal przedkłada Ojcu dowód tego, co uczynił, dowód tej ofiary, tej wielkiej, doskonałej ofiary, którą złożył. Dowód pojednania nas z samym Bogiem. Jan chce, byśmy wraz z Nim uchwycili te wspaniałe rzeczy. Byśmy powiedzieli swoimi sercami, tak, Chrystus mnie miłuje. Chrystus umarł za mnie. Chrystus dokonał przebłagania za moje grzechy. Zapłacił wszystko, co ja byłem dłużny Bogu. Też Jan chce, byśmy pamiętali, że On teraz zmartwychwstał. On zmartwychwstał i wstąpił do Ojca. I jest tam ciągle, jako mój arcykapłan, jako ten, który dokonuje oczyszczenia za mnie. Jest tam właśnie ze względu na mnie. A zatem co mam zrobić, jeśli zgrzeszę? Co mam zrobić, jeśli zgrzeszę? Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył? A co mam zrobić, jeśli zgrzeszę? Po prostu przyjść do tego, który teraz mnie miłuje i jest u Ojca ze względu na mnie. Mam zbliżyć się do czystego Boga i otrzymać od Niego oczyszczenie. Otrzymać od Niego oczyszczenie. On jest tam właśnie po to, aby mnie oczyszczać. Aby mi służyć. Aby mi służyć w moim grzechu. Widzicie, są ludzie, którzy nigdy tego nie robią. Nie robią tego zazwyczaj z powodu swej dumy, z powodu swej lekceważącej postawy, z powodu też samozaprzeczenia. Ale Jan uczy, Jan przypomina nam, że prawdziwi chrześcijanie są świadomi swojego grzechu i są świadomi tego, czym jest ten grzech w obliczu świętego, czystego Boga. Jan nam przypomina, że prawdziwi chrześcijanie wyznają grzechy. i zdają się łaskawie na łaskawe oczyszczenie od tego, który ich kocha, który ich naprawdę kocha. Widzicie, prawdziwi chrześcijanie lgną do więzi z Chrystusem, Bogiem objawionym w ciele. Pragną też z wdzięczności przestrzegać Jego przykazań i służyć miłością innym braciom, zabiegając o ich dobro. Może o tym kiedy indziej. Ale zobaczcie, prawdziwi chrześcijanie, wracając do pierwszego, do przeczytanego na początku jednego wersetu, prawdziwi chrześcijanie pragną postępować, jak on sam postępował. Amen. Módlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, jeszcze raz dziękujemy Tobie za Twojego Syna, tego, który przyszedł nie dla siebie samego, nie, nawet też nie dla siebie, ale też dla nas. Przyszedł dla nas, aby nas wybawić, aby nam okazać tak wielką miłość, tak wielkie zmiłowanie. Dziękujemy Tobie, że mamy Go teraz u Ciebie, że On tam jest dla naszego dobra, On się wstawia i teraz jest tu też pośród nas, służąc nam, ciągle przypominając, że jest cały dla nas swym ciałem, swoją krwią i też swoim duchem. Dziękujemy Tobie za tak wielką łaskę. Amen.